Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja pana profesora Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, dotarła do nas wiadomość o tym, że Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę o przyszłości Europy, pięknie brzmiący tytuł, zawierający scenariusze. Możliwe scenariusze reform Unii Europejskiej i też ułożenia jakby na nowo tej współpracy państw Unii Europejskiej już po Brexicie, po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Jakie są te propozycje, jakie są te wizje, jeżeli tak możemy powiedzieć, Komisji Europejskiej na przyszłość najbliższą i tę dalszą przyszłość całej Unii Europejskiej?
Wczoraj po południu przybył do nas do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie rozpoczęła się wczoraj o 15:00 sesja plenarna, mini sesja plenarna. Pan Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, i przedstawił właśnie założenia Komisji, a de facto jego, bo to jest jego autorski projekt, jak słyszymy, przedstawił Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy, ścieżki do jedności dla Unii Europejskiej 27, idzie tutaj o 27 krajów członkowskich. Najkrócej rzecz ujmując, w moim rozumieniu jest to mydlenie ludziom oczu, ta Biała Księga przedstawiona przez Junckera. Wcześniej napływały sygnały z różnych krajów europejskich, między innymi z Niemiec, od pani kanclerz Angeli Merkel, żeby pan Jean-Claude Juncker nie przedstawiał tej Białej Księgi przed wyborami krajowymi w Holandii w marcu, miesiąc później we Francji i na jesieni w Niemczech, gdyż może to zaszkodzić kandydatom mainstreamowym tam startującym między innymi pani kanclerz Angeli Merkel. Pan Jean-Claude Juncker jednak nie wytrzymał i przedstawił tę księgę po raz pierwszy i to Parlamentowi Europejskiemu. Te 5 scenariuszy, o których mówi ojciec i które przedstawiał Jean-Claude Juncker, jak twierdził, nie są tożsame, ale też się i nie wykluczają. Jean-Claude Juncker powiedział, że daje pod dyskusję te 5 scenariuszy i chce, aby środowiska, różnego rodzaju środowiska w poszczególnych krajach członkowskich podyskutowały, jaki model Unii Europejskiej im odpowiada. I zanim przedstawił te scenariusze, a tekst w wersji skróconej dostępny jest na stronach Komisji Europejskiej, stwierdził, że biorąc pod uwagę takie kwestie jak, i tu wymieniał, wpływy nowych technologii na społeczeństwo, zatrudnienie, obawy dotyczące globalizacji, populistów, etc., etc., przedstawia takie oto scenariusze możliwe do rozwiązania kryzysu. Ale co osobliwe, nie zająknął się nawet o Brexicie, skutkach czy też przyczynach nawet Brexitu. To już stawia pod znakiem zapytania rzetelność tych scenariuszy, o których mówimy. Żeby wymienić chociażby tytuły tych scenariuszy, to pierwszy kontynuacja, czyli w pierwszym scenariuszu możemy do 2025 roku kontynuować to, co robimy do tej pory, nie bacząc na otaczający nas świat, na ludzi, którzy nie chcą więcej Unii w Unii Europejskiej, Europy w Europie, tylko chcą więcej kompetencji przekazania państwom narodowym. Czyli jak śpiewał niegdyś Wojciech Młynarski, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny, idziemy do przodu. Drugi scenariusz zatytułowany Nic poza jednolitym rynkiem, czyli tylko skupiamy się na jednolitym rynku, a mówiąc kolokwialnie odpuszczamy sobie inne dziedziny. Trzeci to ci, którzy chcą więcej, robią więcej. Ci, co chcą mniej, robią mniej. To jest już czwarty scenariusz. No i piąty, robić wspólnie znacznie więcej. Padają oczywiście konkretne przykłady, ale niemal we wszystkich scenariuszach pojawia się samochód, który jest sterowany przez komputer i ten samochód nie potrzebuje kierowcy i można nim przejeżdżać przez wszystkie granice. Jak powiedziałem, no, podstawową wadą jest brak refleksji dotyczącej obecnego stanu Unii Europejskiej. Myślę tu o Brexicie, ale także brak sięgnięcia do ojców założycieli Unii Europejskiej. Wprawdzie Jean-Claude Juncker wymienił jednego założyciela, Altiero Spinellego, który był autorem takiego słynnego manifestu włoskiego, i jego pomocnika, który był współautorem, ale był to komunista, który dążył akurat do likwidacji państw narodowych. Więc w tym kontekście ten dokument, te propozycje Junckera, jak powiedziałem, są przynajmniej dla mnie mydleniem oczu obywatelom Unii Europejskiej i poszczególnym narodom Unii Europejskiej. Nie sądzę, aby miał ten dokument poważny wpływ na zmiany, które muszą nadejść w Unii Europejskiej. Dowodem chociażby na to jest spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Już jak czytamy na stronie nawet Radia Maryja, gdzie ukazała się na ten temat informacja, czyli Polska, Czechy, Węgry i Słowacja przyjęły wspólne stanowisko dotyczące przyszłości Europy, w którym to stanowisku wykluczają te scenariusze, które kreśli Jean-Claude Juncker. Mianowicie mówią oni, że nie mniej, nie więcej Europy, ale lepsza Europa. Czyli odwracają się plecami do tego dokumentu, moim zdaniem słusznie, i uważają, że trzeba iść w całkiem innym kierunku. Przede wszystkim podkreślają te cztery państwa, że należy wzmocnić siłę, głos państw narodowych, i twierdzą, że nie ma zgody na podział w Unii, no bo jeden ze scenariuszy szefa Komisji Europejskiej zakłada Europę dwóch prędkości, czyli na przykład 15 krajów dąży do szybszej i głębszej integracji, a w tyle pozostawia inne kraje członkowskie. Na to nie wyrażają zgody państwa Grupy Wyszehradzkiej. Co więcej, apelują wspólnie do jeszcze obecnego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, aby przedstawił plan naprawy Unii Europejskiej, nowy plan polityczny działań Unii Europejskiej. Są gotowi współpracować przez kilkanaście dni, tak aby pod koniec marca, kiedy odbędzie się spotkanie w Rzymie świąteczne, no ale to też będzie takie szczytowe spotkanie, na którym będzie się świętować 60-lecie przyjęcia traktatów rzymskich, aby już tam podczas tego spotkania nie dyskutować nad wariantami bądź też scenariuszami, jakie przedstawia Jean-Claude Juncker, ale żeby Donald Tusk przedstawił konkretny plan i program.
Panie profesorze, kiedy tak słucha się nawet pobieżnego omówienia tych założeń, propozycji, pięciu propozycji przyszłości Unii Europejskiej, to można odnieść wrażenie, że to jest przykrycie jakąś piękną narzutą, czy dywanem, czy wykładziną tego wszystkiego, co do tej pory się nazbierało i co nie zostało rozwiązane. Choćby mam tutaj na myśli problem nielegalnych uchodźców, z którym chyba Unia Europejska nie potrafi sobie poradzić.
Ależ oczywiście ma ojciec rację. Największym problemem, który prowadzi w tej chwili do destrukcji Unii Europejskiej, jest niekontrolowany napływ imigrantów do Europy, i też ten aspekt zaważył, czyli problem polityki w ogóle migracyjnej Unii Europejskiej, zaważył nad referendum brytyjskim, gdzie społeczeństwo opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej. Wobec tego przypomnę, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk miał wspólne stanowisko w tej sprawie z szefem Komisji Europejskiej Junckerem i panią kanclerz Angelą Merkel, i to również jego tutaj obciąża. Nierozwiązanie tej kwestii albo też formułowanie zaleceń, bo słusznie ojciec mówi, że jest to jednak przykrywanie problemu bądź zamiatanie problemu pod dywan, bo to nie kto inny jak Komisja Europejska i Jean-Claude Juncker wystąpili z propozycją, aby karać kraje członkowskie, które nie chcą przyjmować imigrantów, na przykład Polskę, i tę karę określano na 250 tysięcy euro od jednego nieprzyjętego imigranta, czyli na 1 000 000 złotych. O tych sprawach się nie mówi, natomiast no, oczywiście są tutaj takie przyjemne dla ucha czy oka sformułowania, że będziemy mogli nadal podróżować po całej Europie bez konieczności kontroli, no ale skoro przed oczami mamy imigrantów i kraje, które, zwłaszcza skandynawskie w tej chwili, które wprowadzają kontrolę na granicy w konsultacji z Unią Europejską, z Komisją Europejską, a także z Parlamentem, no to widać, że rzeczywistość skrzeczy, a w pierwszym scenariuszu kontynuacja. Jean-Claude Juncker wytycza komisji nowy początek dla Europy, czyli dalej kroczymy tą samą ścieżką. Po prostu nie widzi rzeczywistości, ale co warte odnotowania, powiedział nam wczoraj oficjalnie, że nie będzie ubiegał się po raz kolejny o reelekcję na stanowisku szefa Komisji Europejskiej. No więc te sprawy zostawia już swoim następcom. A jeśli mówimy o imigracji, no to przecież Brexit również obciąża tych polityków, Jean-Claude'a Junckera, panią Merkel, no i Donalda Tuska. Jak powiadam, nie ma w tej chwili żadnej, nawet płytkiej, nie mówiąc o pogłębionej refleksji na temat przyczyn wyjścia Brytyjczyków z Unii Europejskiej, a dopiero rozeznanie tego tematu pozwoliłoby na formułowanie zaleceń.
Te zalecenia, złote myśli, które chce po sobie pozostawić przewodniczący Juncker, być może, no, żeby posłużyły następcom. Natomiast, panie profesorze, ja mam takie pytanie, na ile obligatoryjne są te propozycje, czy któraś z tych wersji, czy to będzie jakoś procedowane, czy ten program będzie jakoś dyskutowany?
Otóż te scenariusze, jak sam Juncker powiedział, nie są obligatoryjne. Poddaje je pod dyskusję i chce, aby różne środowiska na ten temat dyskutowały. Ja przypomnę, że sam miesiąc temu brałem udział w audycji w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja na temat perspektyw rozwoju Unii Europejskiej i również słuchacze na ten temat debatowali i to już było pierwsze wyjście naprzeciw panu Junckerowi, zanim jeszcze ogłosił te swoje scenariusze. Tylko problem jest inny, który podnosili europosłowie w sali plenarnej. Otóż co z tego, że różnego rodzaju środowiska, czy to branżowe, czy społeczne, podejmą dyskusję na ten temat i opowiedzą się za pierwszym, drugim, czy trzecim wariantem, czy kombinacją tych wariantów, nie ma możliwości później wcielenia tego w życie albo poddania konfrontacji. Otóż postulat na przykład byłby konkretny taki, że kończy się to referendum, procedurą referendum w danym kraju bądź danych społeczności. A tak naprawdę to Jean-Claude Juncker wrzuca tutaj 5 scenariuszy, mówi podyskutujcie sobie, ale z drugiej strony jest inicjatywa krajów członkowskich, czyli nie komisji już, ale Rady Europejskiej i już 4 kraje. Dzień po tym, jak Juncker ogłosił tę białą księgę, 5 scenariuszy, opowiada się za całkiem inną wizją, za tym, aby to przewodniczący Rady Europejskiej wypracował konkretne rozwiązania i za kilka tygodni już przedstawił te rozwiązania szefom rządów i głowom państw członkowskich Unii Europejskiej. Także mamy do czynienia ze swoistą kakofonią w organizacji, która nazywa się Unia Europejska.
To już nie pierwszy dowód na to takie mówienie każdy w swoją stronę. I też tak jak pan profesor wspomniał na początku, no to jest niejako autorski plan pana Junckera bez konsultacji, bez jakiejś pogłębionej refleksji, który rzeczywiście no, wygląda tak jak wygląda.
Chcę tylko dodać, że ten program autorski Junckera nie spotkał się z przychylnym podejściem posłów do Parlamentu Europejskiego. Przykładowo przewodniczący grupy liberałów Guy Verhofstadt, zdecydowany jest osoba, która ma zdecydowane poglądy, tak zwane proeuropejskie, czyli prounijne, federacyjne, stwierdził w swoim przemówieniu, że na tych 5 scenariuszy 3 od razu możemy odłożyć i rozpocznijmy ewentualnie debatę nad 2 scenariuszami, które wchodzą w grę. No więc po co 5, jeśli euroentuzjaści godzą się na samym starcie na dyskusję zaledwie o 2 tych scenariuszach. Inni mówili, że to właściwie nie jest żaden plan, żaden scenariusz, tylko łatanie dziur w Unii Europejskiej i zbyt mało ambitne i zbyt późno podjęte kroki. No i to, co wspomniałem, mówili też posłowie niektórzy, że no niestety bez tej pogłębionej dyskusji na temat przyczyn kryzysu, w Unii Europejskiej. Mówimy tu o migracji, Brexicie i innych, także o centralizacji władzy w Komisji Europejskiej, nie jesteśmy w stanie pójść do przodu. Przypomnę, że polski rząd, ustami pani premier Beaty Szydło, ale także szefa największej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, w rozmowie z kanclerz Angelą Merkel sformułowali swoje oczekiwania, czyli przede wszystkim reforma Unii Europejskiej pod kątem wzmocnienia Rady Europejskiej, to znaczy tam, gdzie zasiadają szefowie rządów i głowy państw, no i jeszcze otwarcie traktatów, czyli zapisanie na nowo reguł, które mają obowiązywać w Unii Europejskiej. Co do traktatów, pani kanclerz Angela Merkel nie była chętna, aby podjąć ten temat, ale zobaczymy po wyborach w Niemczech.
Bardzo dziękuję panie profesorze za komentarz, za przybliżenie nam z takich większych szczegółów tych spraw, które no też nas jako Polski dotyczą.
Bardzo dziękuję ojcu, serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.